to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Gościem Radia Rodzina jest pan dr Jacek Pulikowski, doradca małżeński, wykładowca, pisarz, autor wielu książek, poradników, jak przetrwać w małżeństwie, w rodzinie. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Ja również witam.
Ostatnia książka pana doktora napisana wspólnie z księdzem Piotrem Glasem, Ostateczna bitwa o rodzinę, która się chyba teraz rozgrywa w tym świecie.
No, oczywiście się rozgrywa. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia moja książka, że jeszcze coś będzie, bo są już wydawnictwa następne. Ale tak poważnie, tak. Ta bitwa się na naszych oczach rozgrywa i ona się rozgrywa już poczynając od samej wizji rodziny, samej definicji rodziny. Tak, jest jakaś Boża myśl na rodzinę, gdzie jest, powiedzmy, mężczyzna, kobieta, dzieci w trwałym, całożyciowym związku, a świat próbuje nam, rodzinom, nazywać i dawać przywileje rodziny innym związkom, między innymi niezdolnym do rodzenia, prawda? I powstaje pewne zamieszanie. Co więcej, te związki zaczynają otrzymywać prawa wyższe niż normalne rodziny, bo tamte uważam za nienormalne i nie rodziny. Więc jest zamieszanie. Oczywiście siły zła na pewno są w jakiejś wielkiej ofensywie. Coraz więcej ludzi jest nawet nie głupich, tylko wygłupionych. W czym widzę to? Po prostu się tak ładuje do głów ludziom fałszywą wiedzę, że ludzie z tej fałszywej wiedzy, poprawnie rozumując, wyciągają fałszywe wnioski. I w związku z tym ludzie zaczynają głosić poglądy absurdalne. Tak jak absurdalnym dla mnie jest i nigdy nie przestanie być absurdalnym, uznanie, zabijanie dziecka w łonie matki prawem człowieka. Prawda? To trzeba być kompletnie ogłupionym, żeby protestować w obronie prawa do zabijania dziecka przez rodzoną matkę. Mhm. Więc żyjemy w świecie takim, gdzie ta bitwa się toczy i ta bitwa jest tak straszliwa w skutkach właśnie dlatego, że ludziom zamieszano w głowach. Że ludzie wychodzą z fałszywych danych, wyciągają potem z tego jakieś logiczne wnioski, ale one są absurdalne. To, co mówią informatycy. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu.
To nie jest tak, że zaśmiecony jest ten internet i ludzie dostają papkę?
Internet,
i
nie tylko internet. Oczywiście, że tak, że internet w ogóle jest...
Ale w domach też.
W domach też, ale też jest w tej przestrzeni, powiedzmy, tej elektronicznej. Internet to są media wszelkie elektroniczne i tak dalej. Się lansuje niesamowitą masę kłamstw. I to one są tak ukierunkowane przeciwko prawdziwym wartościom. Prawda? Kościół katolicki jest ostatnim obrońcą prawdziwej nauki Chrystusa, prawda? Bo przypomnijmy, że kościoły protestanckie się odeszły od tej nauki, bo to w 1930 roku anglikański pierwszy zaakceptował, taki symboliczna to była decyzja, zaakceptował antykoncepcję. Kiedy inne kościoły protestanckie się na to oburzały, że to jest zdrada Chrystusa i tak dalej, a rok po roku zaczęły same akceptować. Potem akceptacja rozwodów, akceptacja związków jednopłciowych, potem adopcji dzieci przez te związki, w końcu aborcji, w końcu święcenia kobiet. Te różne kościoły z trzonu chrześcijańskiego zaczęły odchodzić od tego, czego nauczał Chrystus, prawda? I próbuje się teraz w kościele katolickim również od wewnątrz to rozbić, prawda? Jeżeli Chrystus powiedział, kto oddala żonę, łączy się z inną cudzołoży, albo kto łączy się z oddaloną cudzołoży, cudzołożnicy nie wejdą do królestwa. To jak dzisiejszy jakiś hierarcha kościelny mówi, że nie było wtedy magnetofonów czy dyktafonów i może Chrystus tak nie powiedział, to jest, no dla mnie to już jest żałosne.
No rozwodów jest coraz więcej.
Coraz więcej, ale ja mam diagnozę, dlaczego jest coraz więcej rozwodów. To po prostu coraz więcej ludzi odchodzi od zdrowych zasad, a te zdrowe zasady są wyłożone w 10 przykazaniach. Ludzie odchodzą od przykazań, odchodzą od Boga, no i potem odchodzą od siebie.
Czyli jest plan ratunkowy jednak.
No, plan ratunkowy jest jednoznaczny. Ja to mogę powiedzieć na przykładzie naprawdę tysięcy małżeństw, że rozpadają się małżeństwa, jak odchodzą od przykazań, odchodzą od zasad, no nie zabijaj, co to już nie kradnij. Dalej, odchodzą wówczas od Boga, odchodzą od praktyk religijnych, odchodzą od łaz sakramentalnych. To jest droga rozwalenia małżeństwa, prawda? Niektórzy odchodzą jeszcze przed ślubem, nawet sakramentalnym. Tak, zaczynają cudzołożyć przed ślubem.
Nie mówiąc.
Uważając, że jest wszystko okej. Okay, że oni przecież mają prawo do swojego szczęścia, prawda? Czyli wchodzą w małżeństwo już w grzechu, czyli niszczą siebie jeszcze przed ślubem. To dalej idzie ta korozja czy erozja tej więzi z kościołem i z prawdziwymi wartościami, no i się rozpada. Natomiast wiem bardzo pozytywną rzecz w drugą stronę, że ci małżonkowie, którzy w najgorszym nawet kryzysie padają na kolana, zaczynają od spowiedzi, powracają do modlitwy, powracają do łask sakramentalnych, ci się podnoszą. I ci potrafią wejść na dużo wyższy poziom więzi niż kiedykolwiek mieli. Nawet po ciężkim krachu.
Mówił pan o 30-sekundowej wspólnej modlitwie.
Naprawdę, gdyby małżonkowie tylko raz dziennie wieczorem wspólnie, ja nawet mówię odmówili Ojcze Nasz, no to jest 20 sekund. Odmówili wspólnie Ojcze Nasz, to jest tym oczywiście element też psychologiczny, bo żeby powiedzieć słowo odpuść nam nasze winy, jaką my odpuszczamy, no to trzeba wcześniej złamać złość w sobie. Tak sprawdzałem, to tak działa, prawda? Więc to jest taki impuls do tego, żeby również wybaczyć sobie, żeby się pojednać po prostu przed snem. To też jest przełożenie na konkretny czyn, a modlitwa jest pewnym czynem, który pozwala, że wypełnimy polecenie świętego Pawła, który mówi, niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Nie połóżcie się spać zagniewani. Gdyby małżeństwo nigdy nie położyło się spać zagniewane, no to nie ma żadnych szans na rozwód, prawda? Problemy tak. Przywieźcie o domu na skalę, tak? Uderzą wichry, uderzą nawałnicy. Oczywiście, że uderzą. Ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany, a w innym miejscu tam jest skałą, jest Chrystus. Czyli ci małżonkowie, którzy się uprą, uczepią się modlitwy wspólnej, łas sakramentalnych, krótko mówiąc sakramentu małżeństwa, ci przetrwają wszystkie burze i z zewnątrz, i z wewnątrz. I tak mówi doświadczenie, to nie mówi pobożność przeze mnie, tylko doświadczenie. Tak widzę. Ci, którzy odchodzą od Boga, się rozwodzą. Ci, którzy powracają do Boga, podnoszą się z sytuacji po ludzku nieprawdopodobnych, żeby mogli naprawić, a jednak naprawiają.
Mówił pan na wykładzie, że największym problemem jest tutaj komunikacja, brak zrozumienia ze strony mężczyzn kobiet i kobiet przez mężczyzn.
To jest bardzo poważny problem i poważny dlatego, w dużej mierze, że nam świat właśnie zmienił w bazę danych i nam wmówił, że jesteśmy tacy sami. Jakbyśmy spojrzeli w polskie sprawy rozwodowe, to 85% na pierwszym miejscu podaje niezgodność charakteru. Mm-hmm. Skąd ona się bierze? Z tego, że jest mężczyzna i kobieta. Bo jeżeli założymy, że jesteśmy tacy sami, mężczyzna i kobieta, to wtedy każda inność jest traktowana jako niezgodność, prawda? Mm-hmm. Jeżeli założymy, że z natury jesteśmy inni, no to wtedy nie ma tego typu problemów, prawda? Mąż uwzględnia fakt, że żona jest kobietą, żona uwzględnia fakt, że mąż jest mężczyzną. Proszę zauważyć, Jan Paweł II przez pierwszych 5 lat pontyfikatu wybrał jeden temat na audiencje środowe, który potem spięto w grubym tomie mężczyznom i niewiastom stworzył ich. On uznał, nasz wielki i święty rodak uznał, że najważniejsze dla człowieka, dla małżeństwa, dla kościoła, któremu służył, jest przypomnienie ludziom o tym, że do innych celów jest stworzona kobieta, do innych mężczyzna. Bo świat nam tak zamieszał w głowach, że zaczęliśmy wierzyć, że jesteśmy tacy sami, a potem się oburzamy na inność, prawda? Mhm. I rzeczywiście, jakbym zebrał wszystkie pretensje wypowiedziane przez żony, przez 40 kilka lat pracy z małżeństwami, one by się streściły jednym zdaniem, proszę pana, mąż jest chłopem. To nie do wytrzymania, prawda? Mhm. Ona zakłada, że ma być taki sam jak ona. Mhm. Źle myśli, źle pracuje, źle odpoczywa.
Społeczeństwo zaczyna nas kształtować.
Nie? No tak, i dlatego trzeba przekazywać prawdziwą wiedzę i trzeba się utożsamiać z prawdziwymi wartościami, a nie dawać sobie, narzucać jakieś pseudowartości, które dzisiejszy świat nam wmawia, prawda? Mhm.
Mówił pan też również, że problem polega na tym, że mamy problem właśnie z poczuciem własnej wartości. Za bardzo przyjmujemy tak stuprocentowo dosłownie czyjeś rzeczy jako krytykę, osąd i tak dalej, i stąd też są kłótnie.
W tym pytaniu są dwie rzeczy. Mhm. Jedna rzeczywiście, zdrowe poczucie własnej wartości jest podstawą normalnego funkcjonowania. Powinna żona się troszczyć o to, żeby mąż miał zdrowe poczucie wartości własnej i mąż o to, żeby żona miała zdrowe. Bo wtedy będziemy dobrze funkcjonować, prawda? Niestety świat, w którym żyjemy, próbuje wmówić człowiekowi, liczy się tylko najlepszy i ty musisz być najlepszy, prawda? W związku z tym, że nie każdy z nas jest ze wszystkim mistrzem świata, no to czujemy się gorsi. Nas świat wbija w poczucie, że nie jesteśmy mistrzami świata. I jeżeli ja mam takie poczucie, że ja chyba jestem trochę kiepski, to jak człowiek o zaburzonym poczuciu wartości funkcjonuje? W spotykanych wokół siebie ludziach wyszukuje wad, żeby siebie
dowartościować.
To jest klasycznie w Piśmie Świętym opisane. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jako ten celnik, prawda? Płacę daniny, post przestrzegam, jestem dobry, tak? I jeżeli mąż i żona czują się niedowartościowani, to i to się bardzo często dzieje naprawdę w małżeństwach. Mąż przyłapuje żonę na każdym potknięciu i eksponuje te potknięcia, bo ja nie jestem taki jak ty, prawda? Żona przyłapuje męża na błędach i eksponuje te jego błędy. A dobre zachowania, pozytywy, szlachetnie przemilczają. Mhm. Jak żona się dobrze zachowała, to mąż tego nie zauważy, tak? A jak źle, to będzie 5 razy o tym mówił. I żona to samo. To przecież jest nie do zniesienia.
Równowagi brakuje.
A ludzie tak żyją. Mhm. Dziwi mnie, że się rozwodzą, prawda? Także poczucie wartości jest, naprawdę leży u podstaw normalnego funkcjonowania. Natomiast jeszcze tam w tym pytaniu takie zabrzmiało jeszcze coś drugiego. A mianowicie, jest to powiązane. My, mając zaniżone poczucie wartości, nie mamy właściwego dystansu do siebie.
I cokolwiek powie ktoś do mnie, ja już dostrzegam w tym pułapkę, już dostrzegam atak na siebie, tak? No i to niestety też jest źródłem wielu konfliktów małżeńskich, nie tylko małżeńskich, prawda?
W pracy, wszędzie.
Tak, tak, wszędzie, gdzie się ludzie spotykają, prawda?
Tam, gdzie relacje są.
Albo mi zagrodzi drogę, tam mógł mi zagrodzić drogę niechcąco, a ja go podejrzewam, że mi specjalnie stanął.
Jak prawda? Kierowcy.
Jak mnie nadepnie, to na pewno złośliwie mi nadepnął. Wiedział, że na którą nogę, bo tam mnie bardziej boli. Doszukujemy się zamachów na siebie, prawda?
Panie doktorze, czy to nie jest lekarstwo, pan powiedział coś takiego, nauczmy się śmiać z samych siebie.
Tak, to niestety jest cytat nie ze mnie. Aha. Zresztą bardzo dużo rzeczy powymyślałem i zawsze się okazywało, że przede mną ktoś inny wymyślił. Tak? Czy to był święty Augustyn, czy święty Paweł, czy Jan Paweł II, czy jeszcze...
Autorytety.
Tak, okazuje się, że tak. No więc właśnie, to akurat jest cytat z przepięknego kapłana. Miałem okazję go osobiście poznać, Tadeusz Fedorowicz, który pojechał ze Słońcami na Sybir, na ochotnika, żeby mieli kapłana, wrócił na starość do Polski, był do końca życia kapelanem w ośrodku dla niewidomych w Laskach i zebrano to mi takiego jego myśli. Jedna mi się szczególnie podoba. Naucz się śmiać siebie, abyś miał ubaw do końca życia. To jest właśnie ten dystans do siebie, uśmiechnąć się nad sobą samym, a nie dopatrywać się samych ataków. Cokolwiek to zrobi, to na pewno chciał mnie zaatakować. To nie chodzi o to, że jak ktoś na ciebie pluje, to mówisz, ale pada. Nie, ale właśnie, żeby nie doszukiwać się wyimaginowanych zakusów na mnie.
A teraz mam takie pytanie, bo pan doktor te prelekcje, te wykłady prowadzi tak lekko, prostym językiem. Skąd pan bierze te dowcipy?
A dowcipy to mi się trzymają. Od zawsze się trzymały, od dzieciństwa. Ale one, raczej by sensowne pytanie było, po co? Ano po to, żeby przykuć uwagę do rzeczy istotnych. To ja nie opowiadam dowcipów dla opowiadania, dla uciechy. Choć w niedzielę czasem dla uciechy też, ale po to, żeby jakaś myśl została zapamiętana. Tak człowiek pamięta niewiele, tam kilkanaście, dobry słuchacz, 15% zapamiętuje. I teraz ja, wiedząc, że zapamięta tylko część, próbuję przykuć uwagę jakimś dowcipem, jakąś ważną treść, że po tym dowcipie, który się łatwo zapamięta, dojdę do tej treści, prawda, która jest ważna w życiu. No i tak staram się dobierać właśnie te dowcipy tematyczne. Między innymi do tego dystansu do siebie męsko-damskiego. Dzisiaj też powiedziałem coś takiego, że Pan Bóg stworzył rośliny, był zadowolony, tak? Potem zwierzęta były wspaniałe, potem stworzył mężczyznę, był się dumny, fantastyczny, cudowny. Potem stworzył kobietę, powiedział, ty to się będziesz musiała malować. I mówię, jeżeli kobieta nie potrafi się uśmiechnąć, to znaczy, że już ma jakieś środko, jakąś poczucie, że oto mnie atakują, tak?
To teraz poproszę o równowagę dla mężczyzn.
Dla mężczyzn, proszę bardzo. Który najgorszy? Najgorszy wybierzmy dla mężczyzn. Mam ich parę, tak? Adam dopadł Pana Boga na boku. Mówi, Panie Boże, dlaczego tą Ewę stworzyłeś taką piękną, ponętną, atrakcyjną? Ja tylko ciągle Ewa. Adamie, to proste. Chciałem, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie Boże, dlaczego stworzyłeś ją taką roztrzepaną, niekonsekwentną, taką, no przepraszam, Panie Boże, taką głupią. Adamie, chciałem, żebyś nie tylko ty mógł ją pokochać, ale by i ona ciebie pokochać mogła, prawda? I panowie, to nie jest zdrada solidarności męskiej, tylko właśnie nabieranie tego dystansu. Uśmiechnijmy się nad samym sobą i nie każde słowo, które da się zinterpretować jako atak na mnie, naprawdę było atakiem. Jestem o tym głęboko przekonany.
Bardzo dziękujemy. Gościem Radia Rodzina był pan doktor Jacek Pulikowski.
Ja dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.